Przypomnę, słuchają Państwo audycji Pamiątki, w której przybliżamy postać pochodzącego z podrzeszowskiej Sołonki Edwarda Krupy, sybiraka i żołnierza armii Andersa. Cofnijmy się do bitwy pod Monte Cassino, podczas której pan Edward dowoził amunicję, ale zanim do tego doszło, po syberyjskiej zsyłce Edward Krupa wraz z bratem Antonim trafiają do polskiego wojska na wschodzie, a Edward zostaje kierowcą sztabowym.
Bo ja już wyjechałem drugim transportem, bo chorowałem na tyfus. Pierwszy transport, mój brat wyjechał pierwszym, to się dostał do Kopańskiego, generała Kopańskiego, w trzeciej dywizji, karpacki był. A ja się dostał do artylerii, ale w artylerii w Polsce nazywa się artyleria konna. W Iraku, w Iranie wybierają kogoś uczyć na prowadzenie samochodu. Ludzie są w wojsku, ale nie ma kierowców. Ja szczęście miałem, dostałem się na naukę kierowców. Egzamin znam, to były specjalne. Tam oficer, który prowadził ten program. Uczyliśmy tam po tych wszystkich terenach w Iraku jeździć nocami przez świat. Bez świateł, bez niczego. Jezus, ja pamiętam, ja tą radio stacją jeździłem przez różne rzeki takie. Przejeżdżałem tam ćwiczenia nocne, bez świateł. I mnie przedzielili, kazali mi oddać tę radiówkę, a kazali mi objąć jeepa, tego amerykańskiego jeepa. A to ja się tak uciekłem, jeepa? O Jezu, kto to mógł dostać jeepa? A mnie przedzielili do pułku, do plutonu łączności pułku, ale objąłem jeep. I myśmy mieli na jeepie radiostację, załączono z tyłu i dowódca, cały dowódca tego pułku, poruczył Musiałowic. Ja z nim cały jeździłem wszędzie i kontakt miałem z dowództwem pułkiem, gdzie jakie trzeba oficera gdzieś, wiesz, często jeździłem z oficerami do generała Andersa. Generał Anders przyjeżdżał z wizytą do pułku, to ja bym jako goniec z naszym oficerem go przywoziłem naprzód, jechałem, a kolumna cała jego za nami. Albo jakieś gońcem główne papiery gdzieś dostawiać, to ja z drugim gońcem przewoziłem papiery z pułku do pułku tam, a do jakiegoś innego. Albo jak trzeba było tam gdzieś na radiu czy coś, jak to później zdobyli, to Monte Piedimonte, Monte Cassino. Ale tam Monte Cassino było ogromnie trudno. Trzeba było amunicję dowozić nocami tam gdzieś, tylko nocami pomiędzy te lochy tam gdzieś, bo Niemcy mieli ogromną obserwację tam w tym klasztorze tam, jak mieli takie bunkry z cementem, że tak widział, ale tam nie można, że nie było dali do Włoch dostać, bo tylko ta droga była do przejazdu, to były straszne góry tam, takie góry, że nie do uwierzenia. Jak tam ktoś się z mocą wpadł, to już tam został, to go tam nikt nie szukał, bo wpadł tam na dół. I trzeba było amunicję dowozić, ale czym? Tylko takimi samochodami jak jeep na cztery koła, co potrafiłem ciągnąć, bo tam błota nastały, to były takie siatki, te siatki druciane, to tam w nocy gdzieś ich tam rozstawali, żeby się przedostać, że tam po tych lochach różnych. I tam pamiętam, jednego razu radio to wymontowali, ja miałem jeepa i ja musiałem tam nic nie dowozić, tam też noca. Jezus kochany, bez świateł. Jakaś tam zgoczył się, ta śraty, tak trzeba się. Amunicję do artylerii, do różnych tego trzeba było tam amunicję nawozić do tych, co tam byli nocami, się gdzieś przedostali, czołgi, czy tam jakieś artyleria jakoś, czy jakieś jak karabiny maszynowe. Kilka nocy my tam tego, a tu tylko takie napisy na górę. Nie bądź głupi, nie daj się zabić.
Jeździli w nocy w zupełnej ciemności i nie mieli GPS-ów ani noktowizorów. Musieli zapamiętać trasę, a szczególnie na Monte Cassino dowozili amunicję do poszczególnych stanowisk ogniowych. I proszę sobie wyobrazić, jak to musiało być niebezpieczne. Raz, że w zupełnej ciemności i cały samochód załadowany amunicją. Więc no, chociażby z tego punktu widzenia to już jest wielki bohater. No a jako kierowca sztabowy również miał okazję spotkać innych wielkich generałów, jak Sikorski, Stanisław Maczek. No ale takie chociażby jego wspomnienia, że generał Maczek miał wielkie życzenie, aby na obiad zjeść rosół z koguta. Nie ma problemu dla pana Edwarda. On oczywiście to załatwił na ziemi włoskiej.
No Anders, ja Andersa to znam tak jak swojego brata, bo kilka razy ja tam z oficerami był u niego. I Sikorskiego na środkowy wschód, Sikorski przyjechał i naszą armię defiladę, myśmy cały pułk był zebrany i on przechodził z drugimi, z Andersem też. I oglądał, jak ta armia wygląda tam już, jak czy gotowa, czy co. I właśnie stamtąd przechodził, to ja sam, jak tu, widziałem go tak, jak tu na tej ręce. No i właśnie jak odjeżdżał, właśnie zginął w Gibraltarze po tej defiladzie, to tak jak zginął, to tak zrobiło się ciemno dla nas wszystkich.
Powrót do Polski to był no, trochę niebezpieczny, jako że był żołnierzem generała Andersa, więc nie miał takiej możliwości, odbierano im obywatelstwa i tak dalej. To jest powszechnie znana historia. Natomiast nie byli też należycie uhonorowani przez Anglików, przez Brytyjczyków za ten trud wojenny i musiał znaleźć jakąś taką pracę najtrudniejszą, gdzie było możliwe pracować. Pracował w kopalni blisko 10 lat, ponieważ później spotkał taką Angielkę na tańcach, ożenił się, urodził się syn Franek i w 1955 roku wyjechał do Chicago i później urodziła się Julia w 1959 i jeszcze trochę później taki Marek, który już niestety nie żyje. I tam pan Edward bardzo się zaangażował w działalność polonijną.
Even though my mother was British, I always felt more Polish because my father always...
Pomimo, że mama była Brytyjką i mówiło się po angielsku, ja czułam się bardziej Polką, ponieważ na przykład podczas świąt wielkanocnych ojciec zawsze robił barszcz z kiełbasą. Uwielbiał gotować. Tato zresztą zawsze do mamy mówił po angielsku. I chociaż jesteśmy mieszaną rodziną, to jednak nie nauczyłam się polskiego. Miał mnóstwo polskich przyjaciół. Uczyliśmy się polskiej historii. Ojciec należał do polskiego klubu. Był bardzo aktywny. Co roku uczestniczył w marszu 3 maja w centrum Chicago albo w obchodach Dnia Pułaskiego. Oglądał polskie filmy w kinach, chodził na polskie sztuki do teatru, rozmawiał ze znajomymi po polsku, także wśród sąsiadów mieliśmy Polaków. Starał się utrzymywać kontakt z Polską, ale kiedyś połączenia telefoniczne były drogie. Pisał też listy do naszych krewnych w kraju. Po wojnie odwiedził Polskę 2 razy. Ostatnio jakieś 15 lat temu. Powiedział, że w Polsce, którą po latach zobaczył, nie może niczego poznać. Tak wiele się zmieniło. Wszystko jest całkiem inne. A jego rodzinny dom koło Kamieńca Podolskiego zabrali Rosjanie i dziś jest na Ukrainie. Był też we Włoszech na 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. I kiedy wrócił, powiedział, że chce przekazać swój mundur do muzeum. Lecz sprawa się opóźniła, bo wybuchła wojna na Ukrainie i obawiałam się przyjazdu. Ale wojna się przedłuża i ostatnio sporo ludzi przyjeżdża do Polski, więc ja też się zdecydowałam. I teraz jestem szczęśliwa z tego powodu, że pamiątki po moim ojcu są tutaj.
That he would want his museum and all his memorabilia with his family and his birthplace.
Nazywam się Sikora Stanisława, jestem żoną Kazimierza Sikory. Mój mąż jest drugim dzieckiem z Edwardem Krupą, tym ojcem Julii Krupy. Edwarda poznałam już jakiś czas temu, gdy mógł przyjechać do Polski po 50 latach, będąc, prawda, za granicą, ponieważ nie mógł przyjechać do Polski, a był bardzo spragniony odwiedzić te strony Sołonki, dlatego że on się tutaj urodził, a później losy go rzuciły na wschód, no i na tą Syberię zostali wywiezieni z całą rodziną. I to, co on nam opowiadał, i jego brat Sylwester Młodszy, który został księdzem i był później księdzem Nottingham, to naprawdę przeżywaliśmy, ponieważ co oni przeszli, jaką gehennę. Julii nie znałam, dopiero poznałam ją w tej chwili, tak. Ale tak to z Edziem, tak, bardzo, bardzo. To był przedobry człowiek, przemiły. I oni, ta rodzina się tak szanowała, że naprawdę aż było do pozazdroszczenia. Pomagali sobie, ponieważ nic nie mieli, prawda, przeżyli tą Syberię, a później już się, prawda, dorabiali, będąc w Anglii. Także nawet lepiej się uczyły w szkole od dzieci angielskich. Postanowiły te dzieci, że coś muszą osiągnąć. I w każdym razie to wszystko wiem z opowiadań Edzia, Sylwestra właśnie, który został księdzem. W Chicago w ogóle nie pan, tylko Edziu tutaj, jak zaczął, już mógł przyjechać i odwiedzić tutaj, prawda, tą Sołonkę, to u nas też właśnie troszkę przebywał i myśmy pomogli mu, także jeździliśmy tak właśnie po tych terenach, to byliśmy w Odrzykoniu, w Zakopanem, ale był szczęśliwy, że jednak zwiedził te tereny, tą Polskę, także on naprawdę tęsknił i kochał tą swoją ojczyznę i zawsze pragnął tutaj przyjechać, ale już gdy żona mu zmarła, on się ożenił z Angielką, to wtedy odważył się i już przyjechał, ale to było chyba po 50 latach dopiero.
Aneta Tuszyński z domu Sikora. Ja jestem córką Kazimierza Sikory, czyli mój dziadek i Julii mama, Weronika, byli rodzeństwem. Ja poznałam wujka, ale tylko telefonicznie. Nigdy nie widziałam go na żywo, bo nie byłam tutaj na miejscu. Ale znam też tą rodzinę. Znam brata, oprócz tego księdza Sylwestra. Jako dziecko jeszcze go poznałam. Przyjeżdżał do nas, spędzał wakacje, odprawiał msze u nas w pobliskim kościele świętego Rocha w Rzeszowie. Chodził na dłuższe spacery i opowiadał mi, bo studiował w Rzymie, a tak jak właśnie mama wspominała, tato Julii był bardzo takim ciepłym człowiekiem, Edward. I zapraszał nas do Chicago. Chcieliśmy pojechać, brać udział na paradzie w Stanach Zjednoczonych, bo był zawsze w pierwszych szeregach, ale niestety nie udało się. Ale z Julią, jak Julia, tato umarł, to zaczęliśmy właśnie utrzymywać kontakt pierwsze telefonicznie i pisemnie. No i teraz mamy sposobność ją poznać.
Everybody thought of the movies was such a wonderful place, and movie stars in Hollywood. And when he came, it was a very rough time.
Ameryka wydawała się szczęśliwym krajem gwiazd filmowych, ale kiedy przybył do Chicago, to był bardzo trudny czas dla całych Stanów. Ciężko było znaleźć pracę, więc jej szukał w wielu miejscach. A w końcu trafił do polskiej społeczności, gdzie w grupie łatwiej było o zatrudnienie. Pracował dorywczo na przykład we włoskiej fabryce makaronu, czy w zakładzie produkującym dywaniki. Aż w końcu został mechanikiem. To była prawdopodobnie jego najlepsza robota. Przepracował tak 27 lat do emerytury. Żyliśmy jak nieco niższa klasa średnia, ale to było dobre życie. Moi rodzice po 25 latach przeprowadzili się z Chicago na przedmieścia do Naperville. To było bardziej otwarte, bardziej wiejskie życie. Ojciec żył tam do śmierci, niemal 30 lat od swoich 60 urodzin. Mama zmarła w 1996 roku, zatem był wdowcem prawie 24 lata. Mieszkałam bardzo blisko niego, jakieś 5 minut samochodem. Spędzałam z nim mnóstwo czasu, a także mój starszy brat, który mieszka na przedmieściach Chicago. Młodszy brat Mark odszedł 6 lat temu. Ale jak sądzę, mój tato miał miłą starość. Niemal do końca jeździł samochodem. Dopiero w ostatnich 6 miesiącach poruszał się z pomocą balkonika. Gdy jeszcze mógł, to chodził do kościoła. Był dobrym katolikiem. Miał dobre relacje z sąsiadami. Był bardzo dobrym człowiekiem.
Everybody liked him. He was just a real gem. Very good man. Very good man.
Także był tam zauważony nie tylko w środowisku polonijnym, ale również przez Amerykanów. A dowodem na to byłoby to, że kiedy zmarł w październiku 2019 roku, pogrzeb miał charakter kościelny i państwowy i rodzina otrzymała flagę amerykańską, tak tradycyjnie złożoną w rożek, więc to było wielkie jakieś uhonorowanie dla pana Edwarda i jego rodziny.
Wysłuchali państwo audycji pod tytułem Pamiątki o pochodzącym z podrzeszowskiej Sołonki Edwardzie Krupie. W programie wykorzystano fragmenty jego wypowiedzi w rozmowie przeprowadzonej w styczniu 2018 roku w Naperville koło Chicago przez Rafała Pękałę z Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmowa dostępna jest na stronie opowiedziane.ipn.gov.pl. A za uwagę dziękuję, Roman Adamski. Do usłyszenia.